pomorzanie polskiej niepodległości.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska, Dolot, kłaniam się nisko. Dzisiaj w audycji Pomorzanie polskiej niepodległości poznamy księdza Józefa Brycza, zwanego również księdzem generałem, proboszcza Wojska Polskiego i duchownego katolickiego. Zapraszam.
Ksiądz Józef Brycza jest postacią, która jest bardzo znana na Pomorzu i ślady jego działalności są widoczne w bardzo wielu miejscach. Z jednej strony widoczna, z drugiej strony żyje w świadomości bardzo wielu mieszkańców.
Tak mówi o księdzu Brycze dr Krzysztof Korda, autor jedynej jego monografii. Nakreślił on mapę miast naszego regionu, które związane są do dziś dnia z postacią księdza Józefa.
Proszę popatrzeć, jak wspaniałe zdjęcia są tutaj z całego okresu międzywojennego, gdzie mamy fotografie ze Starogardu, z Tczewa, proszę, Haller, jakie osobowości, jakie tysiące ludzi, jakie tłumy na rynku i nikt ich nie zmuszał do tego, jak swego czasu na 1 maja trzeba było iść i podpisać listę obecności. A tutaj są tłumy ludzi, niesamowicie zorganizowane, jednostkowy egzemplarz wydrukowany specjalnie z portretem młodego powstańca, księdza pułkownika i dedykacja, że więźniowi ideowemu, wielebnemu księdzu pułkownikowi Józefowi Wryczy i tutaj są podpisy dziesiątków ludzi.
Bo dziesiątki, a nawet setki ludzi szły za nim, wspierały go, szanowały. Dla wielu ludzi był przykładem i autorytetem. Ksiądz Józef Wrycza urodził się w Zblewie w powiecie starogardzkim 4 lutego 1884 roku w rodzinie piekarza Franciszka Wryczy i Franciszki z domu Trocha Krawcowej.
Polskość wyniósł z domu, więc na przykładzie księdza Wryczy można zobaczyć, jak ważne jest wychowanie rodzinne, ale także społeczne, bo w jego Zblewie silnie rozwijał się ruch polski, polskie spółdzielnie. Jego proboszcz był takim wzorem dla niego. Potem, gdy poszedł się uczyć do Pryplina, najpierw uczył się w progimnazjum biskupim, Collegium Marianum, zresztą które istnieje do dzisiaj, to w tymże kolegium trafił na świetnych nauczycieli. Byli dla niego autorytetem. Jeden uczył tak historii polskiej, inny robił wycieczki po okolicy, więc zarażali ich regionalizmem. Inny uczył polskiego, uczył się ksiądz Józef Wrycza i w szkole, i w gimnazjum, i progimnazjum oraz na studiach uczył się literatury polskiej. Były osoby, które zachęcały Józefa Wrycze do badań nad historią Pomorza. Wplatały go niby w historię, ale on, żeby poznać tą historię Pomorza, musiał jeździć po całej Polsce, dzisiejszej Polsce, ówczesnej to było trzy państwa, a więc jechał do archiwum, na przykład do Warszawy, jechał do archiwum do Poznania i w ten sposób poznawał też różne kultury i patrzy, no zaraz, no, w Warszawie, Krakowie, w Poznaniu wszyscy mówią po polsku, to jakie tu Niemcy, jakie to państwo austro-węgierskie, jaka to Rosja, skoro wszyscy mówią po polsku.
Wychowanie i wzory zaczerpnięte i wpojone przez dom rodzinny, a potem w szkole, to jedno. Drugie to cechy charakteru Wryczy, które dawały o sobie znać już od najmłodszych lat.
Krnąbrny, lubił postawić na swoim, był osobą bezkompromisową. Okazuje się, że te osoby bezkompromisowe po latach są bardzo szanowane, mimo że ciężko się z nimi może współpracuje na pewnym etapie. Tak księdza wspominali jego współpracownicy.
Po ukończeniu pelplińskiej szkoły Wrycza zdecydował się na kontynuowanie nauki w gimnazjum w Chełmnie. Wkrótce trafił do środowiska filomatów. Działalność patriotycznie nastawionej społeczności nie mogła umknąć uwadze władz. Wrycza znalazł się wśród kilkudziesięciu byłych i obecnych uczniów z Chełmna, podejrzanych przez prokuratora o należenie do związku, którego istnienie, ustrój i cel miały być zachowane w tajemnicy przed władzą rządową. Ostatecznie Józef nie usłyszał żadnych zarzutów, ale wielu jego znajomych trafiło do więzienia lub było poddawanych szykanom administracyjnym. Wrycza mówił później, że stawał przed pruskim prokuratorem za pobudzanie ducha polskiego. Z tego powodu naukę w gimnazjum ukończył nie w Chełmnie, a w Wejherowie. W 1904 roku zdecydował się na wstąpienie do seminarium w Pelplinie, gdzie 23 lutego 1908 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Jako młody wikary pracował najpierw w Bożyszkowach, w Jastrzębiu i Lisewie obok Torunia, a potem w Grucznie i Śliwicach.
U księdza Sychowskiego, bardzo znanego polskiego organicznika, działacza narodowego, u którego ksiądz Józef Rycza bardzo wiele się nauczył. Nauczył się działalności kulturalnej. Wtedy zaangażował się w Towarzystwo Czytelni Ludowej. Prowadził biblioteki na terenie parafii śliwickiej, a było ich na terenie parafii 44, czyli tyle, ile było miejscowości. Była bardzo rozległa parafia, która liczyła ponad 40 miejscowości i w każdej stworzono biblioteki po to, żeby uświadamiać polskie społeczeństwo. Poza tym w tych Śliwicach nauczył się pracy w Banku Polskim. Jego proboszcz był organizatorem Banku Spółdzielczego, Banku Ludowego. To są banki tworzone pod koniec XIX wieku na Pomorzu i Józef Wrycza pracował jako wikary, czyli miał dużo więcej pracy niż by nam się wydawało współcześnie, bo taki ksiądz odprawiał codziennie msze, prowadził zajęcia z dziećmi, uczył ich religii, ale z drugiej strony prowadził biblioteki, a jeszcze po 5 godzin, jak pisze Józef Wrycza w swoich wspomnieniach, pracował w banku, po prostu udzielał kredytów, depozyty przyjmował i tak dalej, prowadził księgowość. To powodowało, że polskie społeczeństwo otwierało się na polskie banki. Polscy organicznicy odciągali Polaków od banków niemieckich, no przeciwdziałali po prostu germanizacji, nie tylko kulturowo, jak w przypadku bibliotek, ale także gospodarczo, ażeby po prostu kapitał polski trafiał do Polaków i do polskich banków.
Wybuchła I wojna światowa. Wrycza został zmobilizowany do armii niemieckiej jako sanitariusz. Po powrocie z frontu został wikarem w Jastarni, gdzie do dziś dnia jest bardzo ciepło i miło wspominany.
Będąc wikarem w Jastarni, właściwie administratorem parafii, niemalże proboszczem, to bardzo związał się z tą ludnością kaszubską, rybakami kaszubskimi. Mimo że był tam krótko, to oni pamiętali o nim aż do śmierci. Ja pamiętam relacje wielu osób, które mi mówiły o tym, jak goście do księdza Wryczy przyjeżdżali co roku kaszubi z Jastarni z wielkimi rybami, które nieśli w darze podczas mszy, podczas różnych jubileuszy, odpustów i tak dalej. Ale co ciekawe, no też do niego rybacy z Jastarni znali adres w czasie okupacji. Nikt nie znał, nikt nie wiedział, gdzie ksiądz Wrycza się ukrywał, ale ryby wiedziały, jak trafić do księdza Wryczy, bo je uwielbiał i nawet gestapo tak nie wyśledziło. Gdyby wiedziało, co ksiądz Wrycza lubi jeść i skąd zamawia, to by może na jego ślady trafili.
Kilka lat temu przemierzyłam szlaki księdza Józefa Wryczy. Właśnie we wspomnianej Jastarni odwiedziłam pana Antoniego Konkela.
Jako ministrant spotkałem się z nim po prostu w zakrystii. Pamiętam go jako siwego pana, takiego energicznego, takim powiedziałbym żołnierskim obyciu. Utkwiło w pamięci, że on pytał, a gdzie wy tu macie w zakrystii spluwaczkę? No teraz takiego urządzenia się nigdzie nie spotyka, ale on był człowiekiem starej daty i takie urządzenie dawniej bywało. Takie to było moje takie osobiste spotkanie z Wryczą, natomiast potem już z nim żadnego kontaktu nie miałem.
Kolejne miejsce na mapie związane z księdzem Wryczą to Chełmża. Jak podkreśla dr Krzysztof Korda, moment przełomowy w jego życiu. Tam rodzi się Wrycza polityk.
Bo w Chełmży trafił w okresie, kiedy trwa powstanie wielkopolskie. Przełom roku 1918 i 1919. Wcześniej, zanim powstanie wybuchło, ksiądz Wrycza był delegatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. To był wielki zjazd, wielki wiec z polskości, z Pomorza, z Wielkopolski i ze Śląska. Przyjechali delegaci wybrani w wyborach na wiecach ludowych, którzy mieli decydować o tych regionach, miejscowościach zaboru pruskiego, gdzie mają należeć, czy do Polski, czy do Niemiec. Sejm Dzielnicowy w ogóle w świadomości Polaków nie istnieje, ale to przecież to on zebrał Polaków. Mieli się spotkać ponownie. Nie spotkali się, bo wybuchło powstanie wielkopolskie. Powstanie, do którego uciekło mnóstwo Pomorza. No, o tym też nie mówimy, tak? Pomorzanie byli gotowi na wybuch powstania pomorskiego, ale po to, żeby ratować powstanie wielkopolskie, wszyscy ruszyli, żeby następnie to powstanie przeniosło się w ich rodzinne strony. A więc ksiądz Wrycza jest wikarym w Chełmży, kiedy wybucha Powstanie Wielkopolskie. Gdy Powstanie Wielkopolskie, jedyne w historii Polski, jedyne zwycięskie powstanie. I kiedy powstańcy zbliżają się do Bydgoszczy, kiedy są 30 ponad kilometrów od Chełmży, wybuchają zamieszki w Chełmży. Do dzisiaj nawet miejscowi historycy, badacze, popularyzatorzy historii z powiatu toruńskiego mówią o tym, że tam nie było żadnego powstania, podczas gdy w źródłach niemieckich, w kilku miejscach, w dokumentach wojskowych, administracyjnych, parafialnych księdza ewangelika, jakby pastora ewangelickiego, piszą wprost, wybuchły niekontrolowane zamieszki, które mogły się przerodzić w wielkie powstanie. Ich prowodyrem został uznany ksiądz Józef Wrycza. I Wrycza został aresztowany, groziła mu kara śmierci początkowo, bo sądy doraźne mogły taką karę za wszystko, nawet za kradzież wydać. Został osadzony w areszcie w twierdzy w Grudziądzu.
Tak relacjonowała pobyt w więzieniu księdza Józefa Wryczy Gazeta Gdańska 4 kwietnia 1919 roku.
Wielką boleścią napełnia serca nasze smutna wiadomość, że ksiądz wikary Wrycza, dawniejszy administrator tutejszej parafii, zawsze jeszcze we więzieniu. Osławiony Grędszutz aresztował go na końcu stycznia w Chełmży, przywiózł go do Grudziądza i dotychczas zatrzymuje we więzieniu śledczym. Za co go właściwie uwięziono? Danziger Zeitung pisze, że założył Towarzystwo Sokołów, że zbierał podatek narodowy i że urządzał wielkopolską agitację. Niedawno temu niemieckie gazety doniosły, że Polacy zażywają teraz wszelkiej swobody, że towarzystwa polskie dozwolone, że język polski teraz we wszystkich urzędach na równi z językiem niemieckim. Wszak wikary Wrycza zastosował się tylko do ogłoszonej swobody. Korzystał tylko z praw Polakom teraz przyznanych, a za to teraz we więzieniu. Gdyby go zaraz byli skazali na 2 miesiące, to by wiedział przynajmniej, co go czeka. Pocieszałby się nadzieją, jeszcze tylko tyle, a tyle tygodni, a znowu będę wolnym. A teraz straszna niepewność go przygniata, że każdy dzień przynosi zawód nowy. Nie wie, kiedy go osądzą, nie wie, jaki będzie wyrok, nie wie, kiedy będzie mógł znowu przystąpić do ołtarza. Biednemu kapłanowi się serce kraje, naoczny świadek powiada, że uwięzionemu już długa broda urosła, także nikt w nim nie pozna sługi Bożego, gdy więzienie opuści. O Boże, zmiłuj się nad wiernym sługą Twoim, zmiłuj się i nad tymi Polakami, którzy zawsze jeszcze we Niemcach widzą łaskawych panów i serdecznych przyjaciół.
Procesu ksiądz Wrycza nie doczekał, bo 28 czerwca 1919 roku zakończyły się obrady w Wersalu. Na mocy podpisanego traktatu Chełmża i okolice miały wrócić do Polski. Wrycza został uwolniony i uciekł do Poznania, wolnego miasta.
Tam ksiądz Józef Wrycza trafia do Wojska Polskiego. Zostaje najpierw kapelanem jednego z pomorskich pułków, bo Pomorzanie uciekają do Wielkopolski. No i ci z okolic Torunia zostali wszyscy skupieni w jednym oddziale, w 63. Toruńskim Pułku Piechoty. Ci z Grudziądza w 64. Ci ze Starogardu i Tczewa w 65. Pułku Starogardzkim, a z Kaszub w 66. Kaszubskim Pułku Piechoty. Tam ksiądz Wrycza zostaje najpierw kapelanem jednego tylko z pułków, ale za chwilę zostaje proboszczem całej dywizji pomorskiej, w skład której wchodziły właśnie te pułki, które wymieniłem, i jeszcze inne. Następnie do tych pułków zostaje dołączony błękitny generał, do tej armii, powiedział, zielonej, umundurowanej w polskie mundury. Przybywa generał z Francji, generał w błękitnym mundurze, generał Haller, który staje na czele frontu pomorskiego, czyli oddziałów, które wyzwalają Pomorze. W jego skład wchodziły przede wszystkim pułki pomorskie, no po to, żeby miejscowi gospodarze, którzy musieli uciekać z domów, mogli wrócić do swoich domów jako bohaterowie. Ksiądz Wrycza wjeżdża na pięknym siwku i przywraca razem z generałem Hallerem to miasto Polsce. W listopadzie 18 roku powstaje państwo polskie. Pomorze czekało aż do stycznia i lutego 20 roku po to, żeby zostać przyłączonym do Polski, ale przyłącza je armia generała Hallera. Armia między innymi złożona z pułków pomorskich, które idą na północ, dołączają miasta takie po drodze mijają jak Gniew, jak Pelplin, jak Tczew, Starogard Gdański, Chojnice, Kościerzyne, Kartuzy, Wejherowo, dochodzą do Pucka i kolejny moment, gdzie jest rozpoznawalny ksiądz Józef Wrycza, czyli Puck. 10 lutego odbywają się zaślubiny Polski z morzem. Bym powiedział event kulturalny, mający uświadomić rolę Pomorza, morza dla Polski.
Generał Haller powiedział pułkownikowi Wryczy: no jest brzydka pogoda, skróćmy trochę kazanie. A pułkownik Wrycza powiedział: panie generale, tyle ile przygotowałem, tyle będzie. I prawił kazanie 20 minut. To, co chciał Kaszubom powiedzieć, to była jedyna okazja, największa okazja, żeby Kaszubom powiedzieć to, co ma na sercu, to, co Kaszubi mieli na sercu.
Fragment kazania wygłoszonego podczas zaślubin Polski z morzem.
Dostojni panowie, narodzie Polski, bracia Kaszubi. Kiedy niezapomniany twórca pieśni o ziemi naszej spytał swojego słuchacza, a czy znasz ty, bracie, młode te pokrewne twoje rody, wtedy wyliczył mu szczepy i narzecza polskie i te szczepy braci, którzy zamieszkiwali kiedyś na tej wielkiej macierzy polskiej ziemicy. Prowadził go na Mazowsze i Wołyń, pokazywał mu górali i Litwinów i Żmudź Świętą i Rusinów. Zapomniał o jednym wątku, o Pomorzu, o Kaszubach, o płucach Polski jego mu zamilczy, a przecież ta ziemia kaszubska to ten kącik naszej ojczyzny, który przed wszystkimi nam się uśmiecha. Boć tu właśnie Polska nasza dochodzi do morza, które jest jakoby oknem na cały świat, jakoby tą furtą, przez którą bogactwa niezliczone do kraju przychodzą, a i sam w sobie jest bogactwem, bo skarby nieocenione kryje w sobie.
Jest taki moment, gdzie w Pucku 10 lutego odprawiana jest msza i nagle wychodzi jakiś ksiądz, kazanie prawi i mówi po polsku i po kaszubsku. Ludzie są w szoku. Jak to? Ksiądz najpierw mówi po polsku, czyli mówi z Wysoka, teraz w naszej rodnej Mławie gada. Ksiądz Józef Wrycza mówił językiem Kaszubów, tak? Językiem rybaków, językiem kaszubskim, który się nauczył będąc na parafiach kaszubskich. Kolejny moment właśnie taki bardzo ciepły, jak ci Kaszubi z Jastarni wspominają, że przyszła Polska, idą, z daleka widzą na płucie i farze polską fanę, a w tym języku mówi, wychodzi jakiś ksiądz wojskowy, Józef Wrycza, który 3 lata wcześniej był u nich administratorem parafii. Ten, który chrzcił ich dzieci, dawał im ślub i chował ich rodziny. Był jednym z nich. Potem usłyszeli, że kara śmierci mu grozi, a za chwilę widzą jego, że on w Pucku odprawia mszę, która kończy moment przyłączania Kaszub do Polski. To jest moment, gdzie ksiądz Wrycza jest znany w całej Polsce, przynajmniej przez chwilę. Pojawia się we wszystkich gazetach, tak jak wspomniałem, odkąd dokąd, ale przede wszystkim w świadomości Pomorzan on się pojawia.
Zaślubiny Polski z morzem były ważnym wydarzeniem także w życiu samego księdza. Tak pisał w liście do kurii biskupiej po latach w roku 1959.
Dnia 20 lutego 1920 roku przy objęciu przez generała Hallera wygłosiłem przemówienie historyczne. Jako pierwszy kapłan, rodowity Pomorzanin Kaszuba, pobłogosławiłem Morze Polskie i z generałem Hallerem, wojewodą łaszewskim, starostą krajowym Wybickim i artystą-malarzem Leonem Wyczółkowskim odbyłem godzinną przejażdżkę po Morzu Polskim we Władysławowie i to na kutrze rybackim kierowanym przez rybaka Pipera.
W sierpniu 1920 roku ksiądz Wrycza zostaje wysłany ze swoim pułkiem na Bitwę Warszawską.
Wspiera swoich żołnierzy, u których jest kapelanem. Mówią, są relacje tych żołnierzy z lat 30. Wtedy taka nagonka się rozpoczęła na księdza Wrycza, oni go bronią, jak to on ich wspierał. Był po prostu takim psychologiem, moralizatorem, ale też ciężko chorował. Sam zachorował, a mimo to, mimo wielu swoich chorób, których epidemia panowała w czasie wojny, on mimo to siedział na koniu, stał z nimi do boju, był gotowy, ich wspierał i mówią o tym, że kiedy ruszali do ataku, to właśnie to wsparcie księdza Wryczy było dla nich ogromnie ważne.
Karierę wojskową ksiądz Wrycza kończy na własną prośbę w lutym 1924 roku. Otrzymuje bardzo wysoki stopień podpułkownika i tak został zapamiętany jako ksiądz, wojak, podpułkownik, zawsze chodzący w butach wojskowych.
Dryl wojskowy bardzo mu się podobał, był wymagającym bardzo od swoich wikarych, porządek wymagał jak w wojsku. Łatwo nie mieli z nim. Za zasługi wojenne dostaje swoje zaangażowanie polityczne, dostaje parafię we Wielu, piękną parafię, którą otrzymuje z nominacji wojewody pomorskiego, a wcale nie biskupa. Też był przywilej, że parafię patronatu rządowego i kościelnego od biskupa Niemca nie dostał, mimo że to był 24 rok, żadnej parafii, ale od wojewody, kiedy się zwalnia stanowisko proboszcza w parafii wieleskiej, otrzymuje. Tam zasłynął jako działacz polityczny, przeciwnik ogromny, największy chyba na Pomorzu, przeciwnik Józefa Piłsudskiego, bo Józef Piłsudski miał poglądy socjalistyczne, Wrycza narodowiec, związany z narodową demokracją, był jego ogromnym przeciwnikiem. Środowisko księdza Wryczy 19 marca obchodziło z wielką pompą imieniny Józefa Wryczy, podczas gdy w całej Polsce obchodzono z wielką pompą imieniny Józefa Piłsudskiego. Zaangażował się w okresie międzywojennym w politykę, może aż za bardzo, i tak przez cały okres międzywojenny pojawia się w wielu miejscach, jest agitatorem politycznym.
Przenieśmy się na chwilę do Zblewa, gdzie odwiedziłam dom, w którym wychował się Wrycza. Album ze zdjęciami i pamiątki oglądałam z Aleksandrą i Lechem Zdrojewskimi.
Z tych pamiątek, które zostały, to były tylko albumy z fotografiami, gdzie był on, Haller, gdzie byli działacze niepodległościowi i tak dalej. Było trochę wspaniałych fotografii z czasów, kiedy żyli jego rodzice, proszę bardzo, jego rodzeństwo w Zblewie, przed piekarnią, gdzie w Zblewie byli na ślubie brata, bo w Zblewie akurat tak się składa, że jego rodzice prowadzili piekarnię. Inna fotografia z czasów, kiedy byli filomatami, za co zresztą zostali relegowani z uczelni pelplińskiej, nazwijmy to. Fotografie, które później gdzieś wędrowały, widokówki wspaniałe, gdzie doczepił siebie SF Wrycza, nie? I dopis, że podczepił się jak tramwaj do tego. Przepiękny tekst są w ogóle. Był to dowcipny człowiek, który potrafił pięknie pisać, ale nie napisał żadnych pamiętników, bo nauczony był przez historię, że słowo pisane to jest jedna gigantyczna wpadka, a potem są problemy. Są listy, są kartki, faksymile dosłownie można powiedzieć, tego co po nim pozostało, a później trafiało z powrotem z rodziny, bo pisał do Agnieszki, do siostry, pisał do wielu osób. Wspaniała fotografia z Blewa, gdzie budynki wyglądają tak samo 100 lat temu, jak i dzisiaj. Te budynki istnieją i ta fotografia, no o Boże, tak jakbyśmy dziś tam patrzeli. Jest świetna fotografia, kiedy pisze z Włodzimierza, gdzie był oddelegowany jako kapelan, jako wojskowy. Rezygnował z kariery wojskowej na rzecz tego, żeby wrócić na Pomorze, bo służbowo go nie chcieli przenieść. Wobec tego zrezygnował z kariery albo z pracy w wojsku na rzecz pracy w duchowieństwie. No, trafił do wspaniałego miejsca, trafił do Wiela. Tutaj mamy zdjęcie akurat z Kalwarii Wieleckiej, której budowę kończył.
Ksiądz Wrycza, tak jak pani powiedziała, był bratem pani dziadka.
Był bardzo postawnym mężczyzną, wysokim. No dla mnie bardzo, ponieważ ja miałam 6-7 lat w tym czasie. Pamiętam na przykład takie wizyty u niego na plebanii, kiedy przyjeżdżaliśmy, brał mnie na ręce, podchodził, to był taki rytuar, podchodził do takiej, nie wiem jak to nazwać, etażerki, na której stała taka wielka, kryształowa bomboniera, to chyba można tak nazwać, łapał za sam czubek, podnosił, poczęstuj się. W latach 50. czekoladowe cukierki to był rarytas. No. Dlatego może utkwiło mi to tak w pamięci.
Z jego postawy biła taka gigantyczna dostojność i nieważne, czy był w elegancko odprasowanym mundurze, czy był wytarty lekko sutannie, bo w takiej chodził, bo zużywał jej, czy na tych zdjęciach, które tu może pani zobaczyć, w wyświechtanym garniturze oprowadzał wycieczki po Kalwarii Wielewskiej, bo nie chodził w eleganckich garniturach i tak dalej. Piękno wewnętrzne jest wielokroć piękniejsze od wszelkiej ozdoby zewnętrznej.
Sanacja prześladowała księdza Wrycze. Śledzono go, spisywano kazania, utrudniano życie. Co więcej, chciano go skompromitować i w tym celu rozważano przeprowadzenie akcji przeciwko niemu. Planowano nawet wrobienie go w romans z kobietą. Wrycza był jednak przewidujący i nie dał się złapać. Działania te wobec księdza były co najmniej tak samo ohydne jak działania komunistów po II wojnie światowej. Wrycza musiał ukrywać się do końca wojny, korzystając z gościnności kaszubskich gospodarzy. Niemcy ciągle go poszukiwali. Nazywali go polskim królem, nagroda za pomoc w jego ujęciu miała urosnąć w pewnym momencie nawet do 900 tysięcy marek. Po wojnie Wrycza wrócił do parafii wielewskiej, z której po kilku latach zrezygnował. Następnie został przeniesiony na probostwo w Tucholi. Tam zajął się w głównej mierze działalnością duszpasterską i charytatywną. Na politykę w komunistycznej Polsce nie było już miejsca. Jakiś czas temu pojechałam też do Ostrzyc, gdzie rozmawiałam z nieżyjącym już dziś księdzem Edmundem Kosznikiem, który był wikarym u Wryczy w Tucholi.
Mieszkałem 3 lata razem z księdzem pułkownikiem, prawda, Wryczą, no i później już jak poszedłem na placówkę do Lutowa, to oczywiście Tucholios bardzo wdzięcznie wspominając, zawsze odwiedzałem. Oczywiście zostałem serdecznie tam przyjęty i gospodarzyła pani Pelagia Żmuda-Trzebiacowska, która całą wojnę przechowywała księdza Wryczę w Osławie Dąbrowie pod Bytowem, nie? Koło Ugoszcza. I on tam był całą wojnę i po wojnie wtedy wziął panią Pelagię do Wieleja, pojechał tą panią Pelagią do Bytowa i tam gdzieś kupili eleganckiego telefonu. I wtedy co noc, bim, bam, bum, tu mówi Londyn, nie? On co słuchał każdej, codziennie polono. Natomiast na takim bufeciku odprawiał mszę świętą, nie? Tam jest taka wystająca deseczka w takim bufecie i na tym oni tam kiedy. Trzeba powiedzieć, że ksiądz Bytowa wiedział o tym. W tym znaczeniu on go nie odwiedzał, nie? Ale hoście i wino on zawsze tej pani Pelagi dał dla księdza Wryczy. Ksiądz kanonik w 1948 roku pewnie przeniósł się do Tucholi. Żartował, bo mówił, że tu przynajmniej w Tucholi są chodniki, a we wielu wtedy nie był. I jest ubikacja w domu, a tam było za stodołą. Kanonik jakieś zajęcie musiał mieć, a on miał dziwny tryb życia, bo on o 9 normalnie szedł spać. O 12 wstawał, później szedł do kościoła. Co noc, tu chodzi, a to jest kawałek, na swoją modlitwę. Mówiono, że modli się za tych, co przez niego może tam we wielu zginęli, czy coś takiego. Ale o 5 wstawał, o 6 szedł do kościoła. O 6:30 mszę miał, później było śniadanie, spanie do 9, biuro, obiad, spanie i w ten sposób, nie? Natomiast był bardzo gościnny. Wszystkich księży, co przyjeżdżali, nie są tam z radością, zawsze witał i zawsze częstował czymś tam, nie? I później graliśmy. Tak rodzinnie, wiecie, prawda, nie na wielkie tam sumy, ani niczego, a on później mówił, idźcie spać, a on szedł do kościoła. On chodził bardzo skromnie i o siebie nie dbał. Problemem było kupienie materiału na garnitur, kupienie, bo wtedy go zawsze była awantura. Gospodyni mówił, wujek do krawca. Jezu, jasne. On był bardzo taki niby porywczy, ale za 5 minut było super dobrze. A on miał takie ołtarz świętego Antoniego w skarbonkach i on wtedy chodził do kupców, nie? 3 worki cukru, 3 worki kaszy, 3 worki tego, no nie wiem. On to rozważał, tak jak kupiec w nocy, nie? Bo jak nie miał co robić. I wtedy był wtorek, taki dzień specjalny, to on, ludzie przychodzili, nie? Ile was jest? 5. No to 5 kilo tego, 5 kilo tego. To nawet tylko chodzi o żywność, nie? Ale on to kupował, on z kupcami dobrze żył, nie? Ludzie go szanowali i jak był ślub, to zawsze się ubrał uroczyście, nie? I biret na głowę, tak troszkę na bakier. Wyjazdy, mówiłem jednemu z księży sąsiadów, ksiądz weźmie naszego kanonika i jedźcie do Krynicy czy gdzieś tam, nie? O czym on by pojechał? On siedział. Najwyżej na rybki gdzieś tam pojechał. Ale tak to on tam nigdzie nie jeździł, nie? I przyszła 4 grudnia tego roku, jak on umarł, nie? On o 5 wstał, o 6 szedł do kościoła, o 6:30 odprawił pierwsze podobno choraty. Wrócił do siebie na plebanie, ale tam śniadania jeszcze nie było. I musiał zaczekać. Usiadł w fotel i jakaś siostra, adiutanka mu chciała przyjść do niego i tam mu zaszczyglać, czy coś takiego. Nie wiem dokładnie. Zastawa go już nie żyje. Odprawił mszę świętą i umarł. Ale u siebie w pokoju, nie?
Ksiądz Wrycza był autorytetem. Był człowiekiem, który walczył o polskość. Był ścigany przez Niemców w czasie zaborów. Był ścigany przez Polaków w okresie międzywojennym. Był ścigany przez Niemców w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji, a po wojnie był ścigany przez komunistów. Być może wielu jeszcze osób o tej postaci nie wie, ale na pewno w świadomości osób, które go spotkały na swojej drodze, spotykali wielu księży, spotykali wielu wikarych, tak? W swoim życiu 40 czy 50 ich spotkali, ale to jedno nazwisko Józef Wrycza zapamiętali na długo i przekazywali pamięć o nim swoim potomkom.
Ksiądz podpułkownik Józef Wrycza zmarł 4 grudnia 1961 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Tucholi. Żegnały go tłumy, a pogrzeb stał się uroczystością patriotyczną. Wysłuchali Państwo audycji Pomorzanie Polskiej Niepodległości. Dzisiaj mówiliśmy o księdzu Józefie Wryczy, proboszczu Wojska Polskiego. Stefan Kotiuk, realizator, i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.